Na sali zawrzało. Powstał nieopisany zgiełk. Nikt już nie pamiętał o szacunku należnym sprawiedliwości. A i w prezydium nikt nie myślał, aby uciszyć ów tumult. O Belgii przekleństwa, gwałtowne pogróżki, bezładne miotanie się żandarmów, drwiny, jakich motłoch dobywający się zawsze na wierzch, gdy wybucha zamieszanie lub skandal, nie szczędziły Benedetta, który trwał w niewzruszonym spokoju. Owa burza przewalała się przez 5 minut, nim wreszcie sędziowie i woźni zdołali ją uciszyć. Wśród hałasu przedzierał się głos prezesa. Oskarżony drwi ze sprawiedliwości. Oskarżony ośmielił się dać współobywatelom przykład zepsucia, niesłychany w naszej i tak zdemoralizowanej epoce. Wilford siedział zdruzgotany. Kilkanaście osób stłoczyło się wokół niego, pocieszając go, krzepiąc, zapewniając o swej sympatii i przyjaźni. Na sali zapanował spokój i tylko w jednym miejscu szeptano jeszcze i krzątano się. Podobno zemdlała tam jakaś kobieta i cucono ją solami trzeźwiącymi. Po chwili przyszła do siebie. Benedetto uśmiechnął się wśród tego zgiełku, a potem wsparł się ręką o dębową barierę. Przybrał wdzięczną pozę i rzekł. Moi państwo, Bóg mi świadkiem, że nie chciał obrazić wysokiego sądu i wywoływać skandalu w obecności tak świetnego zgromadzenia. Zapytano mnie o mój wiek, odpowiedziałem. Zapytano mnie, gdziem się urodził, odpowiedziałem. Zapytano mnie o nazwisko, odpowiedzieć nie mogłem, gdyż rodzice mnie porzucili. Ale nie mówiąc mojego nazwiska, ponieważ nie mam go, mogę wyjawić nazwisko mojego ojca. Powtarzam więc, że mój ojciec nazywa się de Villefort i jestem gotów przedstawić dowody. Młodzieniec powiedział to z takim przekonaniem i energią, że na sali uciszyło się już całkiem. Wszyscy patrzyli teraz na prokuratora. Villefort siedział nieruchomo, jakby śmiertelnie rażony piorunem. Mój państwo, ciągnął Andrea, winien wam jestem dowód i wyjaśnienie. Ale, zawołał zirytowany prezes, oskarżony oświadczył na śledztwie, że nazywa się Benedetto i że jest sierotą, a z urodzenia Korsykaninem. Mówiłem w śledztwie to, co uważałem za wygodne dla siebie. Nie chciałem, aby udaremniono mi wyznanie, któremu pragnę nadać rozgłos. Powtarzam więc, że urodziłem się w Otil w nocy z 27 na 28 września 1817 roku i że jestem synem pana de Villefort, prokuratora królewskiego. Urodziłem się w domu przy ulicy Źródlanej 28 na pierwszym piętrze w pokoju obitym czerwonym adamaszkiem. Ojciec wziął mnie na ręce, oświadczył mojej matce, że urodziłem się martwy. Owinął mnie w pieluszkę z monogramem HN, zaniósł do ogrodu i tam pogrzebał żywcem. Tłum zakołysał się, widząc, że oskarżony zeznaje z coraz większą pewnością siebie, a przerażenie pana de Villefort wzrasta. — Ale w jaki sposób dowiedział się oskarżony tych wszystkich szczegółów? — zapytał prezes. — Zaraz to panu prezesowi objaśnię. Do ogrodu, gdzie ojciec miał mnie pogrzebać, zakradł się tejże nocy pewien człowiek, śmiertelny jego wróg, który tropił ojca od dawna, by wywrzeć na nim zemstę korsykańską. Człowiek ów ukrył się między drzewami, a gdy ojciec mój zakopywał kufereczek, ugodził go nożem. Myśląc, że w kufereczku znajdzie jakiś skarb, rozkopał ziemię. Żyłem jeszcze. Zaniósł mnie do domu podrzutków, gdzie otrzymałem numer 57. Po 3 miesiącach siostra jego przybyła z Roliano do Paryża i odebrała mnie, powiadając, że jestem jej synem. Oto dlaczego, choć urodzony w Otil, wychowałem się na Korsyce. Nastała głęboka cisza. Obecnym dech zaparło, jakby pierś ich dławił bolesny ciężar. Niech oskarżony mówi dalej, ozwał się prezes. Mogłem żyć szczęśliwie, bo ci zacni ludzie kochali mnie jak syna, ale moja przewrotna natura obracała w niwecz nauki moralne, jakich nie skąpiła mi moja przybrana matka. Rosłem niby chwast i stałem się zbrodniarzem. Jednego dnia, gdym bluźnił Bogu, że stworzył mnie tak złym i przeznaczył mi los ohydny, mój przybrany ojciec powiedział do mnie. Przestań bluźnić, nieszczęsny, Bóg nie stworzył cię złym. Winę ponosi twój ojciec. Gdybyś umarł, poszedłbyś do piekła, ocalałeś cudem, lecz jesteś skazany na nędzę. Od tej chwili przestałem bluźnić Bogu, a zacząłem przeklinać mego ojca. Stąd te słowa, za które pan prezes mnie skarcił. Oto dlaczego wywołałem zgorszenie, które tak wzburzyło audytorium. Jeśli to jedno przestępstwo więcej, ukarzcie mnie, ale jeśli przekonałem was, że urodziłem się pod nieszczęśliwą gwiazdą, ulitujcie się nade mną. A matka oskarżonego? Zapytał prezes. Matka myślała, że mu rodził się martwy i nie ponosi żadnej winy. Nie chciałem dowiadywać się o nazwisko matki. Nie znam jej. W tejże chwili ktoś krzyknął rozdzierająco i zaukał. Kobieta jakaś dostała gwałtownego ataku nerwowego i upadła. Wyniesiono ją z sali. Gdy ją wynoszono, zsunęła się gęsta woalka osłaniająca jej twarz. Poznano panią Danglars. Wilford, choć zmiażdżony do ostatka i bliski utraty zmysłów, zerwał się, poznawszy ją także. Ale gdzież dowody, gdzież dowody? Zapytał prezes. Niech oskarżony weźmie pod uwagę, że musi ten splot okropności poprzeć niezbitymi dowodami. Dowody? Roześmiał się Benedetto. Żąda pan prezes dowodów? Tak. No to niech pan spojrzy na pana de Wilford, a potem żądaj pan ode mnie dowodów. Wszystkie spojrzenia zwróciły się na Wilforda, on zaś pod ich ciężarem zbliżył się do bariery. Włosy miał w nieładzie, na twarzy czerwone ślady paznokci. Na sali rozległ się szmer zdziwienia. Żądają ode mnie dowodów, mój ojcze, rzekł Benedetto. Czy mam je przedstawić? Nie, nie, nie trzeba, wybełkotał pan de Wilford, a słowa więzły mu w gardle. Nie trzeba, roześmiał się prezes. Jak mamy to rozumieć? Daremnie szamotałbym się w śmiertelnym uścisku, którym mnie miażdży, zawołał prokurator. Jestem, czuję to w ręku Boga Mściciela. Nie trzeba dowodów. Ten młodzieniec powiedział prawdę. Cisza posępna i ciężka, cisza, jaka poprzedza katastrofę, spowiła audytorium ołowianym płaszczem. Czy pan, panie prokuratorze, nie uległ halucynacji? Wykrzyknął prezes. Czy jesteś pan, aby przy zdrowych zmysłach? To zrozumiałe, że oskarżenie tak niespodziane, dziwaczne i straszne oszołomiło pana. No niechże pan oprzytomnieje. Prokurator potrząsnął głową. Szczękał zębami jak w gorączce, ale przy tym był śmiertelnie blady. Jestem, panie prezesie, przy zdrowych zmysłach, odrzekł. Cierpię tylko... To pojąć łatwo. Przyznaję się do winy. Ten młodzieniec powiedział szczerą prawdę. Stawiam się do dyspozycji prokuratora królewskiego, mojego następcy. Wyrzekłszy to wszystko głosem stłumionym i głuchym, pan de Wilford, chwiejąc się, podążył ku drzwiom, które woźny machinalnie otworzył przed nim. Zaległa najgłębsza cisza. Wszyscy osłupieli. Jakąż rewelacją było to wyznanie, jakimś straszliwym wyjaśnieniem zagadkowych wydarzeń, które od 2 tygodni tak żywo komentowano w paryskich salonach. No i niechże mi teraz kto powie, ozwał się Bichamp, że dramatów nie robi samo życie. Wolałbym już, powiedział Chateaurenot, skończyć jak pan de Morcerf. Strzał z pistoletu wydaje się czymś przyjemnym wobec takiej katastrofy. A oprócz tego zabija, dorzucił Bichamp. A ja w pewnym momencie zamierzałem poślubić jego córkę, zawołał Debray. Dobrze biedactwo zrobiło, że umarło. Posiedzenie sądu skończone, oznajmił prezes. Sprawę odroczono, śledztwo zostanie wznowione i poprowadzi je kto inny. Andrea, nie tracąc spokoju i budząc tym większe zainteresowanie, opuścił salę pod eskortą żandarmów, którzy teraz mimowoli odnosili się do niej z szacunkiem. No i cóż wy na to? Rzekł Debray do policjanta, wsuwając mu Ludwika w rękę. Wyjdą na jaw okoliczności łagodzące, odpowiedział policjant.